Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Szykują się nowe przepisy odnośnie zarobków lekarzy. Rząd przyjął projekt. Czy to załatwi sprawę kominowego wynagrodzenia? Dostęp do dwóch modeli językowych AI ograniczony tylko dla obywateli USA. Europa musi szybciej walczyć o niezależność cyfrową, tylko jak? I skąd miejsca noclegowe dla pracowników budowy elektrowni jądrowej? Propozycje opierają na 9 tysięcy miejsc, a potrzeby mówią o 13 tysiącach. No i najlepsze lotnisko w Polsce jest oczywiście w Gdańsku. Jakie z tego wartości dodane? Na ile to atut dla lokalnych przedsiębiorców? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Piotr Ciechowicz, firma Bisar, Radosław Stojek, dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy. Radny i lekarz Dawid Kacprzyk, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł, został zwolniony. Z medialnych doniesień wynika, że jego grafik pracy szpitalnej pokrywał się z występami w telewizji czy też w Senacie. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła i tak zbadać sprawę z urzędu. Tymczasem dziś nikt dokładnie nie wie, jak zarabiają lekarze, w związku z czym rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu. To ma pozwolić na lepszą ocenę wpływu wynagrodzeń na koszty leczenia, no i na lepsze planowanie finansowania ochrony zdrowia. Projekt nowego prawa jest procedowany ekspresowo. Tymczasem ekstremalne zarobki wynikają przede wszystkim z funkcjonowania rynku kontraktów medycznych B2B i specyfiki wyceny świadczeń. Ustawową siatkę płac gwarantującą coroczne podwyżki od 1 lipca wprowadził jeszcze poprzedni rząd na mocy ustawy z 2017 roku. Teraz się szykują nowe przepisy odnośnie zarobków. No właśnie, rząd przyjął nowy projekt. Czy to załatwi sprawę i właściwie co można w tej sytuacji zrobić? Bo z jednej strony bardzo bronimy się przed wprowadzeniem jawności płac. Jesteśmy tutaj już opóźnieni w tej materii. Z drugiej strony była kwestia przekształcania umów z B2B na umowy o pracę. Takie uprawnienia Państwowa Inspekcja Pracy dostała niedawno. Nie wiem, czy by to też obowiązywało lekarzy, że taki inspektor przyjdzie i stwierdzi, o, tutaj jest potrzebna umowa o pracę i może w związku z tym to by się sytuacja jakoś wyjaśniła. Co z tym fantem zrobić?
Kurczę. Starałem się przez ostatnie dni
Piotr Ciechowicz.
Nie śledzić tej sprawy, ale się nie da.
No nie da, przepraszam. Ważny temat.
Nie, panie, absolutnie. Znaczy ja bym chciał, jeżeli można, podzielić ją na trzy aspekty. Po pierwsze, pierwszy aspekt uczciwości i etyki. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że pracuje, a nie pracuje, jest po prostu nieuczciwy. I to bez względu na to, czy jest się lekarzem, informatykiem, menadżerem, czy szewcem, po prostu tego nie wolno robić. I jeżeli ktoś oszukuje i jeszcze opiera to na środkach publicznych, należy taką sprawę wyjaśnić i jeżeli jest to prawda, po prostu go ukarać. I to jest prawda zero. I teraz nie można tego przetransponować na cały sektor czy na całą grupę zawodową, bo tutaj ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Drugim elementem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest brak lekarzy. Jeżeli mamy cały czas w Polsce niedobór lekarzy, statystyki są oczywiste. W Europie na 100 tysięcy mieszkańców Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy przypadających na populację. A jeżeli jest ich za mało, to zarobki, a w tym wypadku, jeżeli jest to B2B, to faktura, którą się wystawia, jest po prostu wyższa. I to jest drugi element. Czyli pomyślmy, jak to zrobić, żeby ta grupa zawodowa w sposób znaczący zwiększyła swoją liczebność. I jeżeli to się stanie, no to w sposób naturalny, rynkowy spadnie cena takiej usługi, którą świadczy dany B2B, czy dany przedsiębiorca, czy tej dany lekarz. A trzeci element, o którym wspomniała pani redaktor, to jest element związany z wyceną usług. Znaczy nie może się opłacać być jakimś lekarzem bardziej, a innym mniej. A jeżeli jest to prywatna służba zdrowia, to jest jej święte prawo. Prywatna służba zdrowia może się wyspecjalizować w, nie wiem, we włosach, mówię to jako człowiek łysy, może się wyspecjalizować i tak dalej. Ale jeżeli jest to publiczna służba zdrowia, to mówienie, że jakiś zabieg, operacja, jakaś procedura jest bardziej lub mniej opłacalna, jest po prostu w takim...
Niemoralne.
Chyba ma pani
tutaj mamy kwestie zdrowotne, jeżeli kwestia
dany lekarz danej specjalizacji zarabia 7 razy więcej niż lekarz innej specjalizacji, bo ta jest inaczej wyceniona i, no to jest zupełnie niedopuszczalne. Czyli mamy trzy elementy. Pierwszy związany z uczciwością danego człowieka, lekarza, czy każdego innego zawodu. Drugi związany z brakiem kadry, trzeci związany z złą wyceną. Jeżeli zaczniemy punktowo te sprawy rozpatrywać, to do niczego nie dojdziemy. Znaczy, znacznie się porwanie na czarownicę.
Potrzebna jest kompleksowa zmiana.
Tak, będziemy takie zochodzimy sobie lekarzy. Wspomniała pani doktor o tej ustawie, która parę lat temu została przyjęta. Ona została przyjęta jak ja powiedziałem?
Doktor. To chociaż dwie kandydatki na doktorów w rodzinie mam.
Nomen omen, proszę bardzo. Pani redaktor wspomniała, ona była odpowiedzią właśnie na to, że lekarze wyjeżdżali z kraju. Wtedy ten ruch miał spowodować, że powstrzymamy lekarzy. No i znowu wyszła z tego jakaś hybrydka.
Miało być dobrze,
tak,
ale
bo zajęliśmy się
nie wyszło.
Punktowo, a nie systemowo.
Mhm. Radosław Stojek.
Bardzo dziękuję. Tak, ja absolutnie muszę powiedzieć, że zgadzam się z przedmówcą. To skutek wieloletniego braku tak naprawdę lekarzy w stosunku do potrzeb, które są. I pewnie, że można to powiedzieć, oczywiście to, co dzisiaj też rząd mówi, że problem jest w systemie, ale nie tam, gdzie próbuje wskazać chociażby Najwyższa Izba Lekarska i tutaj miałbym poważne wątpliwości co do tego, co do takich szybkich działań ad hocowych w sensie ustawy gwarantującej jakieś dobre przepisy, tutaj bym się poważnie nad tym zastanowił, bo problem, tak jak powiedziałem wcześniej, jest systemowy i go naprawdę można rozwiązać, ale... Proszę Państwa, po pierwsze musimy znieść ograniczenia na kierunkach medycznych, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego poziomu kształcenia, to bez najmniejszej wątpliwości, znieść ograniczenia na specjalizacjach. Musimy zrobić tak zwany porządek, ja wiem, to tak dziwnie brzmi, ale ze specjalizacjami.
No właśnie, ja tutaj od razu
się po prostu narobiło.
Podam przykład u mnie z rodziny. Mam młodą, fajną, świetnie zapowiadającą się lekarkę, która bardzo chciałaby zostać chirurgiem. Chirurgów u nas brakuje i brakuje chętnych, żeby zostać chirurgami. Proszę sobie wyobrazić, że ona nie znalazła nigdzie możliwości specjalizacji robienia w tej dziedzinie. I to,
ale
co było jej marzeniem...
Ale nie znalazła z powodów administracyjnych, rozumiem, tak?
Nie wiem, z jakichś ograniczeń, znaczy nie wynikających z limitów, tak, nie wynikających z jej wiedzy, bo to jest dzieciak, który się świetnie uczy i będzie świetnym chirurgiem. No ale no, przecież jakie to jest marnotrawstwo talentów? Dlaczego my do tego doprowadzamy? Samorządy lekarskie, to może trzeba zmienić, bo utrudniają dostęp ludziom utalentowanym do zawodu, a potem się okazuje, że nam lekarzy brakuje. Nie, no chyba... Czy to nie jest jakieś takie specjalne działanie po to, żeby właśnie ich brakowało, żeby można było doprowadzać do kominów finansowych, płacowych?
No właśnie i to jest ten problem, bo jeżeli nam lekarzy brakuje, to znaczy, że ten lekarz, który się wykształci w Polsce, wyjeżdża za granicę, ale w jednym z elementów zabezpieczenia naszej sytuacji tutaj, powiedzmy sobie, w naszym kraju, to jest wprowadzenie stypendiów do tak zwanej obróbki, że my ci zapłacimy za studia, tak, a później odpracujesz to w konkretnej jednostce w Polsce. Wiem, że część jednostek medycznych takie stypendia proponuje i to jest realizowane, natomiast nie wszystkie. Ale, proszę Państwa, co jest chyba moim zdaniem klucz w tej sprawie dotyczącej zarobków, bo mnie zarobki lekarzy nie przerażają, bardziej to, że jest to nieetyczne, bo osoba, która identyfikuje się jako pracująca w czterech miejscach na dyżurze jednocześnie, bądź też w pięciu, tymczasem jest zupełnie gdzie indziej, to co ci chorzy mają powiedzieć wówczas, kiedy jest potrzebny ten lekarz? Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia, jak już jest, no to jest. Kiedyś były kasy chorych, dzisiaj mamy Narodowy Fundusz Zdrowia.
No i kasy chorych, rozmawialiśmy przed audycją, się sprawdzały.
Zdecydowanie. I Narodowy Fundusz Zdrowia powinien rozdzielić pensje lekarzy od wyceny kontraktów. Dlaczego? Bo lekarze w ogóle nie powinni znać wyceny procedur i znać szczegółów umów ze szpitalami, aby nie żądać tak naprawdę procentów od procedur. Lekarz powinien być zatrudniony, tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, na z góry ustaloną pensję, gdyż obecnie kontrakty stwarzają tylko taki problem właśnie, jaki mamy dotychczas. I obojętnie, co by lekarz robił w szpitalu, ta płaca za godziny i jedyne uzależnienie płacowe powinno być zależne od stażu pracy, specjalizacji, ewentualnie od zdobytych kwalifikacji specjalnych, bo tak się bada, powiedziałbym, sprawność i skuteczność lekarza. Tak jest wszędzie w Europie. System holenderski to przyjmuje. Nie wiem, dlaczego w Polsce miałoby tak nie być.
Tego nie obawiacie się państwo, że takie rozwiązanie doprowadzi znowu do tej sytuacji, którą też już mieliśmy w Polsce parę lat temu, czy paręnaście, czyli ci lekarze przy takiej próbie regulacji ostrej tej ich zarobków, przy braku lekarzy także w Holandii czy w Niemczech zdecydowanie wyższych zarobkach tam dla tej grupy zawodowej. Ja nie mówię o tych patologiach, która nas prowokowała tej dyskusji.
Ale my też nie wiemy, czy to patologia, czy to jest jednak większy problem, znaczy, bo właśnie, po prostu nie mamy tych danych.
Ja właśnie,
nie mamy
ale nie
dostępu
wiedząc,
do
ja się
tych
boję,
danych.
Bo my to też w mediach się pojawia. Znaczy my nie wiedząc, sugerujemy. Znaczy ja się strasznie tego boję. Znaczy jeżeli pojawiają się pojedyncze takie przypadki, mówię, nie rozlewajmy tego na całą tą grupę zawodową. Mamy wokół siebie też i nie mówimy o tym, i nie robimy audycji o lekarzach, którzy pracują po 12 godzin i są tak zaangażowani jak nikt.
Absolutnie tak.
Prawda? Ja się tego trochę obawiam.
Nie będziemy wrzucać wszystkich do jednego worka.
Nie, za chwilę
widząc lekarza
systemowy,
będziemy pluli przez lewe ramię. Bo
mamy problem systemowy,
Porsche,
który
prawda?
Trzeba rozwiązać.
Tak,
systemowo.
I tak chciałbym na to spojrzeć, żebyśmy my jako osoby, które mają taką to przywilej mówienia w mediach, właśnie żebyśmy próbowali studzić to i patrzyli na to w sposób systemowy, a nie ad persona, czy nie kierując tego do grupy zawodowej, bo naprawdę możemy skrzywdzić bardzo dużą liczbę porządnych lekarzy i lekarek, czy całą tą grupę zawodową.
Ale
bez najmniejszej wątpliwości, to dotyczy każdej grupy zawodowej, bez wątpienia. Tak. Ale w tym przypadku, jak Narodowy Fundusz Zdrowia, to zdecydowanie większa decentralizacja i zmiana sposobu finansowania lekarzy, procedur i samych szpitali, samych jednostek szpitalnych.
Znaczy, odłączenie faktycznie wysokości zarobków od wyceny procedury jest fajnym pomysłem.
No i dostęp do specjalizacji. Otwórzmy, nie marnujmy tych studentów,
tak
którzy
jest.
Tam są i mają powołanie, no bo robimy sobie krzywdę.
To są nasze medyczne talenty i warto je wykorzystać.
Znaczy, wiecie państwo, jaki jest, jeżeli pani redaktor, już nie doktor, pani redaktor ma w rodzinie takie osoby, dostanie się na medycynę, jest jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć dla młodego człowieka w całej kategorii, że tak powiem, dostania się na studia.
I utrzymanie się tam,
A jeżeli mamy za mało lekarzy, ja nie mówię, żebyśmy obniżyli pułap jakoś drastycznie, ale faktycznie tu też jest jakieś pytanie, co się dzieje, skoro mamy za mało lekarzy i ciągle przyjmujemy tak niewielu na studia.
I nie ma
tak
chętnych na chirurgów, bo tutaj o tym głośno było, że to jest jednak bardzo ciężka specjalizacja, bardzo odpowiedzialna specjalizacja. Potrzeba ludzi z umiejętnościami manualnymi. To nie jest tylko wiedza, ale to także zdolności manualne, plastyczne. Ten człowiek ratuje życie na żywym organizmie i naprawdę, jeśli tutaj jest problem i są zamknięte drzwi, no to ja tego po prostu nie rozumiem. Pewnie nie wymyślimy tutaj, jak usprawnić system. Miejmy nadzieję, że zrobią to ci, którzy powinni się tym zajmować, ale do tematu będziemy wracać. Jeszcze jedna propozycja w tej materii była. Zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Co panowie o tym myślą?
Znaczy to znowu tak, jakby pani redaktor robił jakiś album, jakie są najczęstsze sformułowania pani gości, to ja bym miał, nie próbujmy regulować wszystkiego, co się da. Znaczy, próba regulacji poza rynkiem zawsze prowadzi do wynaturzeń. To rynek powinien regulować, ale jednocześnie wróć do punktu pierwszego, nie oszukuj. To znaczy nie udawaj, że jesteś w jednym miejscu, jak jesteś w drugim i nie mów, że doba ma 72 godziny. Więc jeżeli warunek pierwszy zostanie spełniony, to drugi jest niepotrzebny do regulowania.
Znaczy tak, to rozwiązanie to gmatwanie chyba w tym, co już nie przynosi nam efektów i rezultatów. Natomiast warto zwrócić uwagę na tą zdecydowanie większą decentralizację. Mamy 16 województw, można by było stworzyć 8 ośrodków po 2 województwa w jednym ośrodku, które by usamorządowiały, powiedziałbym, płatnika i ubezpieczyciela w postaci właśnie dzisiejszego NFZ poprzez takie utworzenie lokalnych funduszy działających w makroregionach. Tam, gdzie pracujemy, tam przeważnie się leczymy, albo tam, gdzie mieszkamy. Oczywiście są też zmiany. Tutaj można by było to dostosować. I w każdym, powiedziałbym, takim obszarze byłyby dwa województwa. I w ten sposób system objąłby cały kraj, uzyskałby odpowiednią wydajność finansowo-kadrową, bo dzisiaj NFZ nie ma tej wydajności. To widać od razu wprost, to trzeba sobie powiedzieć. I te środki finansowe, czyli te składki, które płacą nasi pracodawcy, byłyby przekierowane do tych makroregionów za pośrednictwem właśnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a te fundusze, które by odbierały te składki, musiałyby w ich ramach gwarantować swoim klientom, czyli nam po prostu, przynajmniej świadczenia znajdujące się w takim, powiedziałbym, koszyku świadczeń gwarantowanych do działań długofalowych. To jest takie pierwsze rozwiązanie, które bym widział na dzisiaj, bo samo rozłączenie, czy ponowne jakieś łączenie, czy może procentowe łączenie tutaj działań na, tak jak się mówi, na NFZ, kolokwialnie się mówi, a później działania prywatne, no widać, do czego prowadzi to dzisiaj. Potem wprowadzenie zasady pieniądz za pacjentem. To znaczy, to jest dopuszczenie prywatnych tak naprawdę ubezpieczycieli do świadczenia usług medycznych jako alternatywy do państwowego funduszu. Ja bym tutaj wcale nie uciekał od tego. Absolutnie tak. Dopuszczenie.
Znaczy, jasne, jeżeli jest obywatel, czy jest rodzina, którą stać na to, i tak to robimy. To znaczy, wiemy doskonale, że albo poprzez pracodawcę, albo samodzielnie, wielu z nas doubezpiecza się i pojawia się w prywatnych klinikach czy szpitalach i realizuje świadczenia. To one realizują dla nas podstawowe świadczenia, mimo tego, że płacimy znaczną część naszego wynagrodzenia, czy to jest wynagrodzenie etatowe, czy jako przedsiębiorcy wystawiamy po prostu, płacimy w służbie publicznej. Słuchajcie, to jest tak gigantyczny problem. Nie ma państwa na świecie, ani jednego, czy to jest Wielka Brytania, czy to są Stany Zjednoczone, czy Francja, gdzie rozwiązano by ten węzeł. Znaczy, ten węzeł jest... ja nie mówię, że my nie możemy...
I wszędzie tam do patologii dochodzi.
Tak. Czy to jest, są Stany Zjednoczone, gdzie mówi się, że jest to zbyt skomercjalizowane, czy jest to Wielka Brytania, na której na bontonie związanym z służbą zdrowia wyprowadzono Wielką Brytanię de facto z Unii Europejskiej. Wszędzie tak naprawdę jest ten problem. I jest to gigantyczny kłopot.
Idealnego systemu zdrowia, opieki zdrowotnej, prawda, na świecie nie ma. Tutaj akurat przykłady amerykańskie, francuskie czy angielskie, no nie są jakimiś takimi przykładami, powiedziałbym, dobrymi. Natomiast jednym z najlepszych systemów zdrowotnych, nie chcę powiedzieć w Europie, ale no muszę powiedzieć, że na świecie, jest właśnie system holenderski. Warto to zobaczyć. Warto zobaczyć, okay, jak tam
przyjrzeć
jest to zorganizowane.
I ewentualnie skopiować gotowy produkt. Głos od słuchacza, pan Maciej. Czy nie uważacie państwo, że czy by nie zacząć od prostych regulacji, jak ewidencja czasu pracy lekarzy? Przyznajmy szczerze, nikt z nas nie chciałby być operowany przez lekarza, który jest 12 godzin, albo tak, którego nie ma, bo operuje w... Załóżmy, że operuje, nie występuje w telewizji w tym czasie, ale operuje w innym szpitalu, ale na przykład jest na 12-godzinnym, 24-godzinnym dyżurze, no i przecież taki chirurg może zemdleć, zanim otworzy pacjenta.
No, patrz, punkt pierwszy.
No właśnie.
No oczywiście, że warto by było przywrócić ten rejestr czasu pracy lekarza z uwagi na to, że chodzi o zdrowie ludzkie, nasze życie, proszę państwa. I ja się zastanawiam, kto potwierdzał pracę w tych szpitalach, że te osoby wykonywały tą pracę i tam były, jak ich faktycznie nie było.
No właśnie.
Na jakiej zasadzie to było wykonywane i jak to było robione? Ktoś musiał to potwierdzić.
Znaczy to no, znowu ja nie chcę mówić, ale patrz, punkt pierwszy, ale jeżeli ktoś oszukuje, to powinniśmy to po prostu wyłapywać i karać i tyle.
Zmieniamy temat, przechodzimy za granicę. Administracja Donalda Trumpa nałożyła restrykcje eksportowe na najnowsze modele sztucznej inteligencji firmy Anthropic. To chodzi o modele między innymi, które świetnie wykrywają luki w oprogramowaniach, w takich oprogramowaniach, które stosują rządy, firmy, urzędy. No i te modele językowe pozwalały załatać te luki, unikając poważnych wycieków czy ataków, cyberataków. Dają ogromną ochronę przed cyberatakami. No i decyzja wywołała szok w branży technologicznej. Nakaz rządu USA zabraniania udostępniania tych modeli obcokrajowcom, zarówno poza granicami kraju, jak i pracownikom zagranicznym, pracującym w Stanach Zjednoczonych. Zatem dostęp do tych dwóch modeli ograniczony tylko dla obywateli USA. Jakie mogą być tego skutki i czy ten szok ogólnoświatowy zresztą jest uzasadniony z tym związany? Radosław Stojek.
No tak. To bez wątpienia ogólnoświatowy szok i tutaj warto by było przedstawić poszczególne fakty i udziały poszczególnych może firm nawet w tym wydarzeniu. Otóż Anthropic to firma, której kluczowym inwestorem jest Amazon. Jaka jest rola Amazona w tym, tak? To po pierwsze, oni przeprowadzili testy nowego modelu Fable 5. I odkryli oni metodę typu, no, powszechnie znaną, jailbreak, czyli tutaj ominięcie zabezpieczeń. To jest zupełnie, absolutnie normalna taka, powiedziałbym, taka metoda, za pomocą której byli w stanie nakłonić model do ujawnienia informacji przydatnych, które służą do cyberataków. I tutaj dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, przekazał te ustalenia wysokim rangom urzędnikom właśnie administracji USA, między innymi w Departamencie Skarbu i bodajże w Białym Domu. No i jakie było działanie Białego Domu, działanie Waszyngtonu w tym zakresie, tak? Te informacje wywołały ogromne obawy rządu, że zabezpieczenia modelu są niewystarczające, że w rezultacie administracja nałożyła to, co wiemy, dyrektywę nakazującą wstrzymanie dostępu do modeli podmiotom zagranicznym w formie kontroli eksportu, o tak może w ten sposób. Jaka była odpowiedź Anthropica? To w geście z tym rządowym, zgodności z rządowym nakazem, który uniemożliwiał pracę nad modelem zagranicznym naukowcom, to jest też bardzo istotne, Anthropic zdecydował się na tymczasowe wyłączenie modeli Fable 5 i Mythos 5 też w skali oczywiście globalnej. No i teraz firma Anthropic stanęła w obronie tego modelu, argumentując, to już widziałem u nich na blogu, że odnalezione luki były stosunkowo niewielkie, a podobne wyniki można było uzyskać przy użyciu innych publicznie dostępnych modeli. I teraz decyzja ta się odbiła szerokim echem, jak wiemy, wywołując sprzeciw ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa i obawy o globalną dominację i upolitycznienie technologii. Czy tak faktycznie jest? Uważam, że niestety to jest pierwszy krok do tego, że ta technologia zaczyna bywać już upolityczniona i jeżeli wejdzie taki nakaz, tak jak tutaj mamy w tym przypadku, to musimy się liczyć z tym, że będzie narzędzia sztucznej inteligencji służące między innymi do wykrywania takich ataków w cyberprzestrzeni mogą być blokowane. Czy słusznie, czy nie? Ja nie mam odpowiedzi dzisiaj na to pytanie jeszcze. Jeszcze dzisiaj nie znam odpowiedzi. Czy to jest badanie, właśnie zasłanianie się bezpieczeństwem takim wewnętrznym?
Czy stosowanie tego programu jako broni wobec innych krajów na przykład?
No na przykład, tak. No ale tutaj już mamy też, wchodzimy w geopolitykę i to taką już z zabarwieniem militarnym. No bardzo bym się nad tym poważnie zastanowił.
Mm-hmm. Kurczę, bo,
Piotr
tak,
Cichowicz.
Jeżeli można słowo wstecz, bo pan dziekan, że tak powiem, endogenicznie czuje to i rozumie. Dobrze, że państwo nas nie widzą, bo ja mam oczy wielkie jak w mandze. Korzystam, bo Anthropic to jest twórca czy właściciel clouda. Cloud to jest jeden z popularniejszych na świecie
modeli językowych.
Instrumentów. Trochę się u nas w Polsce utarło, że ChatGPT jest traktowany jak, nie wiem, trzeba wycekolować ściany, prawda? Czyli ChatGPT jest synonimem dla wszystkich tego typu narzędzi. A to, o czym
bo
my w tej chwili.
Pewnie,
tak jest. A to, o czym mówimy w tej chwili, to jest bardziej profesjonalna, konkurencyjna platforma do tego typu usług. Faktycznie nie jest on tak powszechny, ale wśród profesjonalistów jest częstszy i jest po prostu lepszym instrumentem do tych zadań, do wykonywania tej pracy niż ten, który powiedziałem przed chwilą, najpopularniejszy. No i znowu, jest to narzędzie bardzo niepoznane. Jest to narzędzie, które dla wielu osób służy do, nie wiem, na zasadzie prostej wyszukiwarki, ale jeżeli chce się z tego zrobić mądre narzędzie, powodujące, że nasza praca jest bardziej efektywna, szybsza, to także może do tego służyć. Ale jest ta sfera, o której powiedział pan dziekan, czyli ta sfera związana związana z bardzo nielicznym i wąskim gronem, ale tak niebezpieczna. I teraz próby wchodzenia polityków w to, kurczę, ja się tego boję. To znaczy za moment, pamiętacie, też w tej audycji u pani redaktor wielokrotnie rozmawialiście państwo, nie wiem, o możliwości dostępu do technologii związanych z chipami, z najnowocześniejszymi mocami obliczeniowymi, bo bez tego cała ta sfera AI-owa nie istnieje. Więc jest to dzisiaj narzędzie absolutnie polityczne, czy nam się to podoba, czy nie. Ten, kto ma tą technologię, czy jest to Tajwan, czy jest to Korea, czy są to Stany Zjednoczone, czy są to Chińczycy, mają takie przewagi wobec innych. Dzisiaj Stany Zjednoczone mają tą technologię i traktują to jako przewagę. Pamiętacie państwo, był taki moment, myśmy się tu spotykali i mówiliśmy o tym chińskim, ja nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, o tym chińskim, chińskiej propozycji.
DeepSeek.
Właśnie. Kurczę, gdzie on jest? To miało
działa
zmienić,
i się
miało,
rozwija,
miało
ale
zmienić
po cichu.
Losy, miało zmienić losy świata, z tego co pamiętam, jakieś pół roku temu.
Jego moce obliczeniowe są zdecydowanie mniejsze niż te, które wykorzystują chociażby właśnie amerykańskie big techy. Ale ja bym chciał wrócić na chwilę do tego Antrofika. Na ile to było bezpieczeństwo, wywołane bezpieczeństwo narodowe, a na ile zwykły przekaz takiego, powiedziałbym, amerykańskiego imperium wielkich big techów właśnie w Stanach Zjednoczonych. I tutaj bym się nad tym zastanawiał, bo ciekawa dosyć opinia właśnie samej firmy Anthropic była taka, że te odnalezione luki były stosunkowo tak naprawdę niewielkie, a podobne wyniki, podobne, pytanie, czy one były faktycznie podobne, zbliżone, czy one były zupełnie inne, a tylko słowo podobne jest może tylko wtrącone, można było uzyskać przy użyciu innych publicznie dostępnych modeli AI. To pytanie jest takie, jeżeli publicznie dostępne modele AI są w stanie znaleźć te same luki, które, nad którymi pracuje firma Anthropic właśnie w tych modelach Fable 5, no to chyba tutaj mamy poważny problem. No
dokładnie, to popracujmy nad tymi nad tym, co te modele tak łatwo otwierają.
Amazon
może chciałby zapytać, co my finansujemy w takim razie, tak?
A ja chciałam dodać, że w tym wszystkim jest jakaś dla nas możliwość, Europejczyków, bo przepisy amerykańskiego rządu objęły badaczy i inżynierów pracujących właśnie w Dolinie Krzemowej, którzy urodzili się poza Stanami Zjednoczonymi i teraz Anthropic nie może nad tymi modelami dalej pracować, bo ci specjaliści są z zagranicy. No to może niech Europa ich wchłonie i nie będziemy mieli problemu. Przyjdą z wiedzą i będziemy mogli tutaj rozwijać własne, podobne modele. Może to jest dla nas jakaś
Pani redaktor,
droga.
W idealnym świecie fajnie by to wyglądało. To by było przemiłe i cudowne, gdyby ktoś z amerykańskich big techów zechciałby to samo kontynuować na poziomie europejskiej ziemi. To by było cudowne. A szczególnie w Polsce.
A co musiałoby się stać, żeby to
robili? Tym bardziej, że jeden z głównych architektów...
System finansowania. Musiałby być ogromny system finansowania takiego przedsięwzięcia.
Cały wielki ekosystem, który w Europie nie działa tak jak w Stanach Zjednoczonych,
tak
ale znaczy, ja w tej narracji amerykańskiej czuję coś obrzydliwego, to znaczy coś, co jest niedopuszczalne w dzisiejszym świecie. Jeżeli ktoś w Polsce też to się pojawia, chcąc zweryfikować, kto w polskim rządzie jest Polakiem, a kto w Stanach Zjednoczonych wśród badaczy jest Amerykaninem. Takiego fajnego mema widziałem, gdzie Indianie mówili, no to wypadł. Znaczy rdzenni Amerykanie do Amerykanów.
Dzisiejszych.
Więc no do którego pokolenia chcemy pogrzebać? Do piątego, do czwartego, do drugiego? pierwszego. Nie, nie, to jest narracja, która jest, ale to jest jakby związane z Anthropiciem i z AI-em, więc już z tego wychodzę. Ale absolutnie pani redaktor nas prowokuje i słusznie, żebyśmy powiedzieli o polskim, znaczy nie, o europejskim schemacie myślenia o własnych modelach językowych. To jest...
No właśnie, czy to jest ten moment, że znaczy Europa już się obudziła i tam zaczyna jakieś działania? Nie wiemy, na ile to odbywa się po cichu, na ile rzeczywiście ruszyło z kopyta, ale jeśli nie zdobędziemy niezależności cyfrowej, to jesteśmy rozłożeni na łopatkach.
Tak jest, właśnie chciałem powiedzieć, że moim wielkim marzeniem jest to, żeby Polska w końcu posiadała własne możliwości cyfrowe w zakresie sztucznej inteligencji czy narzędzi sztucznej inteligencji.
No my Bielika mamy, rozwijamy, ale mało o tym mówimy.
Sami mało o tym mówimy chyba w Polsce, bo bardziej nas interesują te modele właśnie zza oceanu. Tak, u nas jest Bielik i on się rozwija, może nie w takim tempie jak, no to jest właśnie spowodowane systemem finansowania, nie w takim tempie jak za oceanem, ale naszym, powiedziałbym, takim interesem narodowym nawet jest to, żebyśmy my posiadali własne narzędzia sztucznej inteligencji właśnie wytworzone w Polsce i stosowane wyłącznie tutaj w naszym kraju.
Tak jest, ale to znowu to jest łańcuch. To znaczy AI to jest praca wielkich umysłów, które potrafią to na poziomie softu, na poziomie oprogramowania wymyśleć.
I
ale
znowu,
nic
polskie
z tego nie...
umysły pracują w Stanach.
Tak jest, ale pracują dlatego, że to, co powiedział pan dziekan, my w Europie nie mamy takich mocy obliczy w Polsce, nie mamy takich możliwości i mocy obliczeniowych, bo dane mamy. Bazy
tak
danych.
My posiadamy takie talenty, które potrafią tworzyć sztuczną inteligencję. Tak?
Ale dzisiaj Europa, nie tylko Polska, Europa nie posiada zasobów technologicznych, które endogenicznie nas europejsko gwarantowałyby możliwość takiej rozwoju tej technologii. Korzystamy albo z technologii tajwańskiej, albo z technologii amerykańskiej, bo nie ma Europa swojej. I reglamentując dostęp do tej technologii, o czym też w tej audycji było wielokrotnie mowa, te państwa czy są w stanie dbać o swoje firmy prywatne, bo czy Anthropic, czy Meta i tak dalej, to są prywatne firmy, są w stanie o nie dbać i o dobrostan swojej i swojej gospodarki. I gdybyśmy byli Amerykanami, powiedzielibyśmy, że to jest, czy Tajwańczykami, powiedzielibyśmy, że to jest uzasadnione działanie.
I to jest niestety smutna konstatacja tego naszego drugiego obszaru. Proszę zobaczyć, że pierwszy temat zakończyliśmy na problemach systemowych, na problemie rozwiązania systemowego i drugi niestety podobnie.
No to przechodzimy do trzeciego, bo coraz mniej czasu mamy. W szczytowym momencie budowy elektrowni Lubiatowo-Kopalino dla pracowników potrzebnych będzie 13 tysięcy miejsc noclegowych. Obecny lokalny potencjał to około 9 tysięcy miejsc, chociaż te 9 tysięcy miejsc nie musi spełniać wymogów, bo wymogi są dosyć wyśrubowane. No, braki ma uzupełnić między innymi zabudowa modułowa, wynika z raportu Agencji Rozwoju Pomorza. No to chciałam panów podpytać, skąd miejsca noclegowe dla pracowników budowy elektrowni jądrowej i właściwie jakie wyzwania wiążą się z tym, że mówimy tutaj o 13 tysiącach miejsc noclegowych w szczytowym momencie. To jest 13 tysięcy luda, które będzie budowało elektrownię atomową, przyjadą, będą skupieni na dosyć małym terenie, więc to stworzy kolejne wyzwania i dla społeczności lokalnych, dla samorządów.
Odczarowujemy. To nieprawda,
dobra,
pani redaktor.
To nie proszę bardzo.
Przyjeżdża, będzie faktycznie, to problem będzie z pracownikami. Znaczy też firma, którą reprezentuję, będzie o to dbała, żeby, mam nadzieję, żeby ci pracownicy się na rynku pojawili, bo ani europejski, ani polski rynek nie posiada takiego potencjału, który zagwarantuje specjalistów, którzy wybudują elektrownię atomową w Polsce i później w innych miejscach. Ale to jest jeden problem. Ale gdzie ich położyć, tak jak pani redaktor powiedziała, 12 tysięcy ludzi czy w PICE, bo o takich kwotach, takich wolumenach mówimy, dla województwa pomorskiego nie jest żadnym wyzwaniem. To znaczy standardy, które postawił Bechtel, bo to Bechtel jako wykonawca, ta amerykańska firma, która jest odpowiedzialna, będzie odpowiedzialna za budowę elektrowni razem z Westinghouse'em, one są faktycznie wyśrubowane, czytaj, pokój ma mieć 15 metrów, ma być łazienka, klimatyzacja i ma być dwuosobowy. Czy to są standardy, które byłyby jakoś magiczne? One nie są magiczne. One i 12 tysięcy ludzi w momencie, kiedy...
No, wczoraj była konferencja, mówili 13 już.
Tak, ale to ten pik będzie trwał bardzo stosunkowo krótko. Jakby te osoby będą potrzebne, ten pik się zacznie w 28-29 roku, znaczy zacznie się napływ, a pik będzie koło 32, 3, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Więc to znowu mamy czas, żeby się do tego przygotować. Więc nie traktowałbym tego w kategoriach problemu. Dla pomorskich przedsiębiorców prowadzących właścicieli bazy turystycznej, to są pewne decyzje. Albo zmieniam model funkcjonowania i będę chciał gościć w swoich miejscach tych, którzy będą budowali elektrownie, albo zostaję przy obecnym. I to znowu są też różne grupy. Gdzie około 2000 ludzi będą to tak zwane białe kołnierzyki, czyli to będą inżynierowie z rodzinami, którzy będą szukali czego innego niż ta pozostała grupa, która będzie przyjeżdżała na 3-miesięczny kontrakt, będzie zasuwała, tak jak myśmy jeździli na szparagi, będzie zasuwała po 10 godzin dziennie, szła spać, na drugi dzień znowu zasuwała, nie wydawała kasy na gofry i spa i wróci do swojego kraju. Więc to też znowu są różne...
Tak, ale te też miałam na myśli wyzwania integracyjne, bo jeśli przyjeżdżają inżynierowie z rodzinami, no to mamy dzieci, to trzeba im szkolnictwo zapewnić, lekarzy. Te pozostałe grupy, które tutaj przyjadą, tylko załóżmy, że będą się betonem zajmowały, no to potrzebne będą pewnie służby porządkowe. Teraz potrzeba będzie więcej lokali, trzeba będzie im zapewnić wszystkim rozrywkę. To są wyzwania.
Są wyzwania. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w powiecie puckim dzisiaj mamy ogromne plantacje borówki amerykańskiej, na której pracuje na tamtym terenie ogromna grupa, liczona w tysiącach, pracowników z Azji. Czy jest to problem, który byłby w jakikolwiek sposób zauważalny z perspektywy Gdańska czy Warszawy? Absolutnie nie.
Nie.
Prawda? I ja tutaj też bym uspokajał, to jest naprawdę w skali Polski 37 czy 4 milionów naszego silnego regionu, możliwości naszych przedsiębiorców do wybudowania tej bazy modułowej, to nie jest problem.
To bez wątpienia nie jest problem dla bazy noclegowej. Oczywiście ten standard pracowniczy mówiący o 15 metrach kwadratowych, dwie osoby, klimatyzacja, on może się zmieniać, bo na pewno właśnie chciałem podać ten przykład chociażby tej plantacji borówek amerykańskich. Standardy są nieco inne, standardy pracownicze. Tutaj konsorcjum Bechtel i Westinghouse, no oczywiście to jest też postawa życzeniowa, natomiast no wiadomo o tym, jak rynek kupi tą możliwość albo w ogóle przyjmie tą możliwość. Tak jak tutaj pan prezes powiedział, to kwestia decyzji wynikająca chociażby z modelu funkcjonowania dzisiejszego przedsiębiorców właśnie w branży turystycznej. Pytanie, czy powstaje, na ile czasu powstanie ten pik 13 tysięcy, bo tutaj to jest, powiedziałbym, zróżnicowanie w latach. Białe kołnierzyki nie będą pracować od razu, być może część tylko, później ta część wykonawcza wcześniej, w trakcie, później. Także te 13 tysięcy gdzieś tam się rozkłada. Oczywiście w piku będzie nagle też 13 tysięcy. To są miałe miasteczka, bez wątpienia. Edukacja z rodzinami, bez wątpienia lekarz, bez wątpienia zakupy. Czy będą wydawać pieniądze na gofry i na spa? Trudno jest mi powiedzieć, tak jak powiedział
pan
prezes.
Ale oby niech wydają.
Ale oby jak najwięcej zostawało tych pieniędzy tutaj w Trójmieście. Czy jest to wydarzenie na skalę kraju? Tak, bez wątpienia. Jeżeli trzeba będzie się posiłkować jakimikolwiek dodatkowymi środkami, myślę, że te środki powinny być udostępnione i ta baza powinna być stworzona, nawet tymczasowa baza na 2-3 lata, bo to są tymczasowe bazy pracownicze, które są wykonywane przez wiele innych firm, tak to realizuje.
Budownictwo modułowe.
Oczywiście, że tak.
Mamy na Pomorzu i pani redaktor gości, osoby, które u nas w regionie są za to odpowiedzialne. Nie będę już używał marek, ale mamy taki potencjał i model, który zaproponowany został wczoraj, rekomendowany przez twórców tej analizy, jest tym modelem hybrydowym, czyli z jednej strony wykorzystajmy tych przedsiębiorców, którzy chcą.
Tak jest.
I dajmy im
możliwość, tak jest. Niech goszczą przez cały rok, nie za 300 zł za dobę, tylko za 150, ale przez cały rok. A z drugiej strony, w miejscach wskazanych także przez władze publiczne, wybudujmy 3, 5, 2, 7 takich ośrodków, gdzie oni będą, ci pracownicy, mieszkać, a infrastruktura zostanie wykorzystana po zakończeniu inwestycji.
No właśnie, bo infrastruktura to...
Niech są tam biblioteki, przedszkola
i drogi, to różne punkty, to także gastronomia, to nowe sklepy, to przedszkola być może, więc to wszystko zostanie z nami na później. Więcej nie porozmawiamy, szkoda o lotnisku, ale wrócę do tego tematu.
Nasze lotnisko.
Bardzo
wspaniałe.
Serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Ciechowicz, firma Bisar, Radosław Stojek, dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Audycję realizował Patryk Schmidt, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
Ludzie i pieniądze.